dobro,
piękno,
wrażliwość,
szczęście,
prawda,
sprawiedliwość,
wiara,
nadzieja,
miłość,
Bóg,
Bóg, Bóg.
To wszystko, co jest ważne.
To, o czym myślisz. To, o co pytasz.
To, czym żyjesz.
Drogami młodości.
Ładne piosenki.
Pierwsza 45 minęła, a więc przynajmniej od 5 minut powinniście Państwo słyszeć audycję Drogami Młodości. 5 minut temu usłyszeliście czołówkę, zapowiedź tej audycji. Dzisiaj tak troszkę na początek muzycznie. Dzisiaj jestem sam, ksiądz Tomasz Bieliński, to znaczy nie ma tego, który ze mną zazwyczaj prowadzi audycję, Marcina Mazurka. Ale czas wakacji, raz jednego nie ma, raz drugiego nie będzie, ale audycja niczym karawana. Musi iść dalej i iść będzie. Nie tylko, że musi, ale chcemy. Chcemy być z Wami, chcemy Wam proponować i umilać wieczory. Czasami tematy są łatwiejsze, czasami trudniejsze. Mam nadzieję, że ci, którzy nas na stałe słuchają, zawsze nie żałują tego czasu. Ponad półtorej godziny spędzonego razem z nami, prawie półtorej godziny spędzonego co piątek razem z nami. Audycja Drogami Młodości realizowana przez Krzysztofa Łupkowskiego. Ale to nie znaczy, że jestem dzisiaj w studio sam. Nie ma ze mną Marcina, ale są jak zawsze goście. Goście płci obu. Są panie i panowie wieku młodzieńczego, jak na tę audycję przystało, choć wiemy i serdecznie się cieszę, że tej audycji słuchają nas słuchacze w różnym wieku. Bardzo się z tego cieszę i pozdrawiam. Dzisiaj pozdrawiam szczególnie tych, którzy w naszym regionie są może gościnnie u babci, dziadusia, na jakichś koloniach, gdzieś w taki czy inny sposób trafili na włączony radioodbiornik albo ktoś im polecił. Zostańcie, na pewno nie pożałujecie. Temat dzisiaj bardzo ciekawy, ale zanim temat powitam, naprawdę już nie zwlekając dłużej moich gości w studio. Najpierw oczywiście zacznę od pań. Witam Monikę, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Marta.
Szczęść Boże.
Kuba.
Witam serdecznie.
No i ten głos, który powinniście już rozpoznać. Głos, który niedługo będzie bardziej rozpoznawalny w radiu niż głos Ibisza, czy Babiarza, czy jakichś innych znanych dziennikarzy radiowo-telewizyjnych. Hubert. Witaj, Hubercie.
Szczęść Boże.
Hubert pięknie opalony po wakacjach, choć próbuje mi wmówić, że na koloniach w Łebie było mało słońca, ale patrząc na twoją opaliznę, nie mogę w to uwierzyć.
Bez przesady.
Bez przesady na co, że nie mogę uwierzyć? Naprawdę wyglądasz całkiem przyzwoicie opalony.
Dziękuję bardzo.
Słyszymy ten głos nieco zmęczony, ale co, zimne lody w ciepłe, palne dni, momentalnie problemy, uważajcie na to. Hubert dzisiaj będzie zastępował Marcina w odbieraniu waszych zgłoszeń, waszych pytań, waszych opinii na tematy, które będziemy poruszali. Dlatego też przypomnimy wam numery telefonu, skrzynki gadu-gadu, czy też naszego boksa SMS-owego, pod który możecie przesyłać wasze opinie na temat, który dzisiaj będziemy przerabiali. Hubercie, proszę bardzo, oddaję głos.
Więc tak jak już ksiądz wspomniał, wszelkie wiadomości kierujcie na numer telefonu komórkowego 509 056 590, powtarzam, 509 056 590 oraz numer gadu-gadu 30 86 71. Powtarzam, 30 86 71.
Dobrze. Czy 701?
71.
A, czyli 701.
Tak.
Bo zrobiłeś taką przerwę, jakbym tak, coś mi nie zagrało. Dzięki. Dobrze. Słuchajcie, no to o Hubercie wiemy, że był w Łebie 2 tygodnie na koloniach. Słuchajcie, jeżeli gdzieś tam nas podsłuchujecie z innych części Polski, może nawet z zagranicy, dajcie znać, odezwijcie się, przyślijcie do nas SMS-a z pozdrowieniami. Odpozdrowimy Was i też się ucieszymy, że jesteśmy słyszalni daleko. Marta, trochę już wakacji ma za sobą takich ciekawszych, czy cały czas na miejscu w Siedlcach?
Miałam przyjemność być w Loretto w Polsce, na warsztatach muzycznych z zespołem Światełko.
A to tak, pracowicie, wakacje przyjemne z pożytecznym.
Tak, można tak powiedzieć.
No i co, czujesz jakiś rozwój dalej talentu? Przyniosło tobie
Myślę, coś? Że tak. Dużo ćwiczyliśmy utworów, a także uczestniczyliśmy w codziennych mszach świętych, przez co mogliśmy się trochę ewangelizować.
Też, no pięknie, czyli tak duchowy, nie tylko talent tego śpiewu, ale również duchowe rekolekcje prowadzone przez waszego opiekuna księdza Pawła, którego pozdrawiam, jeżeli nas słucha. Monika, czas to już studentka, która bardziej myśli o takim chyba już o pracy niż o takich wakacjach, bo już...
Ja tam mam wakacje cały rok. Także.
No tak, studenci mają cały rok, a wakacje, te tak zwane wakacje pracują.
Pracują, tak.
By znowu zarobić na wakacje 9-miesięczne.
Tak jest.
Skąd ja to wiem? Było się studentem. Kuba, świeżo upieczony maturzysta.
Tak, zgadza się.
Ty odpoczywasz trochę? Byłeś gdzieś?
Odpoczywam. Ja na początku pozdrowię wszystkich oazowiczów, szczególnie z Ulęczenia 2009 ONZ3. To myślę, że samo ze siebie już mówi. Byłem właśnie na oazie 3 stopnia. Oaza nowego życia 3 stopnia. Było to na Kaszubach, około 70-80 km od Gdańska, także północ Polski.
No i co? Jak ci się podoba język Kaszubę?
Kaszubę.
To jest bardzo,
bardzo ciekawy język.
Co nam powiesz po kaszubsku? Jakie słowa się nauczyłeś?
Kaszubskie jezioro, kaszubski las, kaszuby wołają nas.
To takie było. Czyli kaszuby wołają nas, tak?
Kaszuby tak, zapraszają nas, wołają nas. No właśnie takie przeżycia duchowe, bardzo, bardzo dużo, bardzo pozytywnie ten czas 15 dni spędziłem. Prowadzili ksiądz Rafał Jarosiewicz.
Czyli nasza diecezja.
Tak, nasza diecezja, zgadza się, oraz ksiądz Artur Domański z Ducha Świętego Siadlica.
No i kłaniamy się i pozdrawiamy naszych drogich opiekunów, młodzieży, którzy poświęcają swój czas, swoje wakacje właśnie na bycie z młodzieżą, na dawanie dalej siebie w tej właśnie duszpasterstwie. Hubert, zanim przedstawię temat, już tam ktoś może się odezwał? Ktoś nas pozdrawia?
Tak, pozdrawia nas Małgorzata, nasza stała słuchaczka. I pisze, że jest w tym różnym wieku.
Aha, jest w tym różnym wieku.
Tak.
Dobrze. Jakby co, Hubert, to zbiera informacje.
Oczywiście,
i daje znać,
alarmował.
I czy jakiś czas będziemy tak. Czy jakieś pytanie, żebyśmy nie uciekli w inną uliczkę tematu, który dzisiaj będziemy podejmować. A dzisiaj temat jest trochę związany z poprzednią audycją, znaczy nie dokładnie z audycją sprzed tygodnia, kiedy mnie nie było, ale z audycją sprzed 2 tygodni, kiedy mówiliśmy o zazdrości. I mówiliśmy o zazdrości, a dzisiaj chcemy mówić o czymś, co rodzi się z zazdrości, ale to jest tylko jedna z kwestii, a myślę tutaj o mowie. A chcemy jednak poruszyć temat dużo szerszy. Grzechy języka. Czyli to wszystko, co jest związane z przekazaniem, którym, no, czekam na to, czy się słuchacze dobrze wsłuchali. Grzechy języka dotyczą którego z 10 przykazań? Śmiało piszcie do nas, szybko zgłaszajcie. Na tych, którzy napiszą przez SMS-a pierwsi, czeka uśmiech Huberta i nasze pozdrowienie i wyczytanie oczywiście. Z którym przykazaniem, z jakim kazusem prawa kościelnego związane są grzechy języka? Za chwilę sobie spróbujemy wymienić. Czekamy na wasze pytania już z tym związane. No i co? Jak wam przychodzi na myśl, jakie są grzechy języka? Jakie byśmy, słuchajcie, stworzymy sobie listę.
Po pierwsze już powiedziałem, to jest obmowa. Dalej.
Wyjawianie tajemnic.
Wyjawianie tajemnicy.
Myślę, że ranienie słowem innych.
Tak, czyli ranienie słowem.
Bluźnierstwo.
Bluźnierstwo. Czyli wszelkie przekleństwa też. Ale to jest bluźnierstwo bardziej skierowane właśnie w kierunku przeciwko Panu Bogu. O tyle przekleństwa są związane bardziej przeciwko człowiekowi. Choć można przekonać się Pana Boga. Można. Ktoś to robi. Nie można. Jakie inne są jeszcze?
Plotkowanie.
Oczywiście, plotkowanie. Co jeszcze? Grzechy związane z obmową. Z grzechy języka. Obmowa. Nikt nie powiedział jeszcze oszczerstwo, a mowa to nie to samo co oszczerstwo. Będziemy o tym mówić za chwilę. Jeżeli Państwu jeszcze coś przychodzi, piszcie do nas, pytajcie. Będziemy próbowali to zdefiniować. Choć dzisiaj być może nie potrzeba audycji, żeby podać definicję tych terminów, które tutaj przytoczyliśmy, bo można sobie wejść na internet, ale czasami wymienić swoje spostrzeżenia albo zapytać o jakieś szczegółowe przypadki, to nie zawsze w internecie znajdziecie, a w audycji zawsze można to pytanie przynajmniej postawić. Hubercie, to jakie to przykazanie? Napisał ktoś?
Tak, właśnie bardzo dużo osób pisze do nas.
No widzisz, czyli jesteśmy słuchani.
Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
To jedna odpowiedź, inna.
Inna chwileczkę. Nie ma innych, wszyscy piszą tak samo.
I ktoś się podpisał, to od razu
tak,
pozdrowimy.
Tak, podpisała się Karolina Biała Podlaska. Serdecznie pozdrawiamy. Oraz pozdrawia nas Magda z Międzyrzeca Podlaskiego.
Okej, pozdrawiamy też Madzie z Międzyrzeca, innych, którzy się nie podpisali, a przysłali, też pozdrawiamy. Słuchajcie, posłuchajcie, skoro o mowie znalazłem w internecie taki fajny wierszyk, który niech otworzy naszą dzisiejszą dyskusję. Autorem jest Kaziu Borucki, nie znam osobiście Kazia, ale bardzo sympatyczne imię. Obmowa tytuł. Najlepiej człowiekowi ze wszystkiego to idzie obmowa. Jest ona do człowieka najbardziej tu zdrowa. Idzie każdemu bardzo świetnie, gładko, płynnie, a najbardziej jest przyjemna, gdy obmawia się niewinnie. W obmowie nie używa się tu żadnej szpady, tylko normalnie wytyka się czyjeś wady. My natomiast nie mamy żadnej wady, bo skądże? Zawsze dobrze robimy i mówimy bardzo mądrze. Mamy zawsze dobry wzrok, słuch i rozum wielki. Widzimy wszystkie cudze wady i to od ręki. A to dlatego, że najbardziej imponuje nam krytyka. Stajemy się geniuszami, a ktoś ślamazarnie się potyka. Obmawiamy go, że to jest taka niezdara. Jednym słowem, krótko mówiąc, taki ślamazara. Ale my nie jesteśmy lepsi i dlatego obmawiamy. Bo czujemy, że w niczym bliźniego nie przewyższamy. I dlatego, aby wszystkie swoje wady zatuszować, zawsze znajdziemy czas, aby kogoś porządnie skrytykować. Bo każdy człowiek na pierwszym miejscu mądrość stawia, gdy nie dorównuje innemu, z zazdrości go obmawia. Obmowa jest nie nowa, od początku świata słynie. Ona nam daje więcej przyjemności niż świetny artysta w kinie. Bardzo dużo można wywnioskować z tego wiersza i znaleźć odpowiedzi na pytanie, na przykład, dlaczego obmawiamy? Dlaczego obmawiamy?
Myślę,
że chyba każdemu z nas tu obecnych zdarzyło się coś powiedzieć na kogoś.
Myślę, że to może być efekt złości na daną osobę.
Złości, że co?
No powiedzmy, po danej kłótni wtedy wytykamy wady tej osoby. Staramy się, jeśli jesteśmy jeszcze z inną osobą, no to próbujemy tą osobę, z którą się pokryliśmy, przedstawić w jak najgorszym świetle. Przynajmniej ja to tak zauważyłem.
Że rodzi w nas się zazdrość do jakiejś osoby, którą obmawiamy, obgadujemy.
Nie potrafimy się postawić w sytuacji osoby, którą obgadujemy. Jesteśmy trochę zapatrzeni w siebie, że wydaje nam się, że zrobimy to lepiej. I nie staramy się zrozumieć może tej osoby drugiej, tylko najlepiej jest powiedzieć, że ona czegoś nie potrafi, coś źle zrobiła.
To wyraźnie słyszeliśmy w tym wierszu właśnie, że czujemy się lepsi, chcemy się w siebie pokazać jako lepszych. I zresztą w waszych wypowiedziach całej trójki to było słychać. No, porównujemy się i próbujemy wytykać błędy po to, żeby mieć lepsze samopoczucie, pokazać, że ktoś wcale nie jest od nas lepszy, czyli tak naprawdę, że my jesteśmy od niego lepsi.
Często działa to też tak, że przyjmujemy metodę oko za oko, czyli dowiadujemy się, że ktoś obmówił nas w jakiejś sprawie i po prostu no, nie jesteśmy mu dłużni.
No i tak, każdy z nas tu obecnych, bo teraz jesteśmy w gronie ludzi wierzących, praktykujących, wie dobrze, że to jest grzech. Tak jak wiemy dobrze, że jest piąty grzech, nie zabijaj, i nam tu obecnym nikogo nie udało się na szczęście zabić. Potrafimy się powstrzymać przed przykazaniem nie zabijaj. A przykazanie ósme? Chyba wydaje się, że z 10 przykazań jest to najczęściej popełniane, łamane przykazanie. Przykazanie, o którym pisze święty Jakub w swoim liście. Wy to oczywiście dowiecie, ale przypomnę niektórym słuchaczom, że jest taki list świętego Jakuba, który tak jakby był napisany na XXI wiek. Jest tak ciągle aktualny, tak praktyczny. Zawsze ja, nierzadko, kiedy spotykam kogoś w posłudze duszpasterskiej, kto no, narzeka i umie jakoś stanąć w prawdzie, że jego główną wadą to są grzechy języka, zawsze radzę przeczytać list świętego Jakuba, szczególnie rozdział drugi. Też rozdział trzeci jest tam dobry, ale wiersz ma 5 rozdziałów i w każdym znajdzie się coś na dzisiaj. Właśnie gdzie święty Jakub pisze, że język takie małe narzędzie, organ w człowieku, a jakże wiele szkody wyrządza, jest niczym ster, który jest tak niewielki, a potrafi nadać kierunek całemu okrętowi. I ten język jest niczym to sfera, jak to pisze święty Jakub, sfera, ogień nieugaszony. Sfera, która sprawia, że potrafi rządzić tak, jak chce. I święty Jakub konkluduje: kto nie grzeszy językiem, ten jest mężem doskonałym. Oczywiście to dotyczy też kobiet, znaczenie człowiekiem, istotą doskonałą. Zobaczcie, gdybyśmy się tylko skupili na tym, żeby nie grzeszyć językiem. Jakub, oczywiście jest to pewien taki judaizm w znaczeniu takiego przegięcia, jak to często robił sam Pan Jezus. Jest dla ciebie oko powodem grzechu? Wyłup je. Tak samo podobnie święty Jakub mówi: nie będziesz grzeszył językiem, będziesz doskonały. No, nie będziesz doskonały dosłownie, bo możesz grzeszyć innymi w innych dziedzinach życia, a językiem nic nie grzeszyć. Ale Jakub pokazuje, jak dominuje w nas ta sfera mowy i jak potrafimy ją źle używać, a zatem
gdyby, tak sobie czasami myślę, wystarczyłoby, żebyśmy się na tym skupili, a księża by dużo krócej siedzieli w konfesjonale i pewnie sami dużo krócej by się spowiadali, bo tak z tej samej gliny jesteśmy ulepieni, gdybyśmy tylko poradzili sobie z grzechami języka. Jakie przychodzą wam myśli po tym refleksji, którą tu przedstawiłem odnośnie waszego życia, waszych spostrzeżeń na temat tego? Może ktoś z was chce powiedzieć właśnie jakieś świadectwo z tym związane?
Znaczy, na pewno bardzo ciekawe myśli, sugestie przychodzą naszym słuchaczom. Jeden z nich napisał...
I się wykręcił, nie? Ja zadałem do was pytanie, a
uzyskałem, że... Akurat SMS przyszedł.
Ale ja na inteligentnych gości stawiam, także...
Poeta pisał: niech język giętki powie wszystko, co pomyśli głowa. Niemniej jednak warto pamiętać, by nie zawsze mówić, co wiemy, a zawsze wiedzieć, co mówimy. Dosyć ciekawe zdanie.
Nie zawsze mówić, co wiemy, ale zawsze wiedzieć, co mówimy. Piękna myśl. Mhm.
Serdecznie pozdrawiamy.
A jak wy sobie z tym radzicie?
Myślę, że zbyt często pod wpływem emocji działamy. I bynajmniej nie jestem święta, jak wszyscy. I także zdarza mi się obgadywać innych. Staram się tego unikać i no, tak samo jak piszemy na przykład na gadu-gadu, to jest łatwiej nam coś, zdanie usunąć, przemyśleć, a tak w realu często zdarza się kogoś obgadywać.
Poruszyłaś bardzo ciekawą rzecz, o której mi przed audycją nie przyszło o tym pomyśleć, bo byłem oczywiście gotowy, przygotowałem się, by zauważyć, jaka jest waga i odpowiedzialność mediów i waga słowa pisanego przez media, jak można kogoś zniszczyć, pisząc na niego jakiś artykuł, oczerniając go właśnie w mediach, na przykład jak to się często zdarza, nie wiem, jakąś publiczną osobę, na przykład księdza, coś mu przypisać rzeczy, których nie popełnił, ale przecież każdy z nas ma tę władzę w swoich rękach. Ile możemy pisać w internecie, jakie filmy poumieszczać, jakie nagrania, które mogą być prawdziwe, ale pokazujące wady innych sprawiają, że go oczerniamy, że go obmawiamy, albo pisać rzeczy, które nie są prawdziwe i wtedy go oczerniamy. I tu jest różnica między obmową a oczernianiem, bo obmowa jest to mówienie prawdy o drugiej osobie, ale bez miłości, bez pragnienia jej dobra, tylko rozgłaszania jej wad. I to jest brak szacunku do dobrego imienia osoby, bo każdy jest słaby i każdy może popełnić błąd. A jeżeli się to upublicznia, oczywiście są sytuacje czasami, które już są związane z krytyką pozytywną. No, jeżeli jakiś polityk jest w czymś nieuczciwy, to krytyka jest potrzebna i trzeba to upublicznić, żeby go odsunąć od władzy, jeżeli to te jego przewinienia są związane z odpowiedzialnością za władzę. Ale generalnie mówię o tej obmowie, kiedy ktoś popełni coś złego i my to rozgłaszamy. I my możemy to rozgłosić, na przykład umieszczając jakiś filmik nagrany na tę osobę, jakieś nagranie audio, albo też pisząc o tym, albo też oczernianie, wymyślanie rzeczy na jakichś forach, które nie są prawdziwe, przecież to zostaje. To zostaje, czy gdzieś tam jakieś teksty, jakieś dopinki na jakichś forach społecznościowych, niby w żartach, ale nie zastanawiając się, że ktoś może wziąć to na poważnie i nigdy nie zdąży, już nie przeczyta odwołania tego, że za tydzień, za miesiąc napisze: żartowałem, tak nie było. A jak ktoś już tego nie przeczyta, to się dzieje. I każdy z nas może mieć w tym udział.
No i właśnie to jest kolejny grzech właśnie języka. Plotkowanie tak też powstaje. Koleżanka powie koleżance, bo ktoś coś komuś powiedział i to jest też niedochowanie tajemnicy. Myślę, że bardzo łatwo jest popaść w ten ósmy grzech. Przekazuj, proszę.
Że właśnie dużo osób stara się, jeżeli już plotkuje na czyjś temat, to zawsze stara się stawiać tę osobę w jak najbardziej ciemnych stronach. Zawsze te wady tej osoby jakoś piętnuje. Stara się nakreślić tę osobę jako właśnie jako zła, a nie pokazuje tych stron dobrych. Właśnie za wszelki sposób chcemy oczernić tę osobę.
No ja uważam, że mówienie złych rzeczy na daną osobę, czy obgadywanie jej, to jest właśnie musimy być czymś do tego sprowokowani. Ja zauważyłem, że tak jak tutaj Monika wspomniała, że to może być element oko za oko. ponieważ u mnie tak jest, że jeśli już kogoś obgaduję, no to nie obgaduję go dla sportu, tylko jestem czymś sprowokowany. I głównie to jest tak, że jeśli dowiemy się na swój temat jakichś nieciekawych rzeczy, które nie muszą być prawdą, ale bolą, bo powiedzmy cała szkoła o tym mówi, to to wcale nie jest miłe. I wtedy robimy wszystko, żeby w cudzysłowie najechać na tą osobę, która nam zrobiła przykrość. I to jest właśnie oko za oko.
I teraz dotykamy rzeczy, które ciekawą rzecz powiedziałaś. Nie robisz tego nigdy dla sportu. Są ludzie, którzy robią to dla sportu, w cudzysłowie. Którzy po prostu gadają, żeby gadać. A tym jest związany też inny grzech z języka. Żartowanie, które może komuś, które może mieć poważne skutki, żartowanie, przezywanie kogoś, które może mu sprawić, że przyczepimy mu łatkę, które po pierwsze ta osoba sama nie potrafi sobie poradzić, bo ona otrzymała imię chrześcijańskie i jest to dla niej ubliżające. Przezwisko, sama treść przezwiska, które może objawiać kogoś cechy, albo też, która może być dla niego upokarzająca i która jest nieakceptowana przez niego, która właśnie zwraca uwagę na jakąś cechę negatywną, są przezwiska, które są sympatyczne i które osoby, które otrzymują to przezwisko, tak naprawdę trzeba to wtedy używać, dostały przydomek, a przydomek jest czymś generalnie pozytywnym, ale przezwisko jest zawsze przezwaniem kogoś, czyli odebraniem mu imienia własnego, a nadaniem mu imienia, które jest generalnie rozumiane jako coś pejoratywnego. I z tym też jest, się dziwię, czy myślę, że oczywiście słyszę w życiu, że małe dzieci to rozumieją i się z tego spowiadają, że się przezywałem. Starsi albo sobie nie uświadamiają w żartach, że to jest nie tak, albo po prostu takich grzechów nie popełniają, nie wiem.
To znaczy, tak sobie słucham, co mówicie. I nachodzą mi takie myśli. Po pierwsze odpowiedź na pytanie, które padło chyba z 7 minut temu. Czyli dlaczego tak często nie zabijamy, jak potrafimy w cudzysłowie zabić z tym, co mówimy swoim słowem. Moim zdaniem chodzi o to, że zupełnie nie czujemy odpowiedzialności za to, co chlapniemy. Absolutnie w żaden sposób. Nie liczymy się z konsekwencjami. I nie ponosimy tych konsekwencji, dopóki, powiedzmy sobie, ta obmowa, czy to, co poszło, dopóki nie dojdzie, nie wróci do nas na przykład ze zdwojoną siłą. To jest taka pierwsza sprawa, która mi przyszła na myśl. A kolejna jest taka, że grzech właśnie związany generalnie z językiem to jest kłamstwo też, które bardzo często potrafi bardzo skrzywdzić drugiego człowieka. Tak jak obmowa krzywdzi, tak też oczernianie. No i co nie wiem, tak jakby powiedzmy sobie stopniowo, najlżejsza jest obmowa, potem coraz gorsza etapem jest oczernianie i wchodzi znowu kłamstwo, kiedy naprawdę potrafi wyrządzić bardzo wiele zła.
Jakie są reakcje słuchaczy?
Reakcje słuchaczy są dosyć ciekawie piszą niektórzy słuchacze, tak jak na przykład Krzysztof. Krzysztof napisał do nas, że ksiądz Syracha wymownie głosi, że gdy dmuchniesz na iskrę, zapłonie, gdy spłoniesz, zgasisz ją, a jedno i drugie pochodzi z ust twoich. Komentarz słuchacza: stąd, jak sądzę, trzeba pilnować swojego języka, właściwie się nim posługiwać, nie krępować wolności mówienia kłamstwem, przekleństwem, nienawiścią i tak dalej. Napisała do nas również Magda, że przed chwilą rzekomo dowiedziała się, że ona i jej kolega z akademickiej grupy ewangelizacyjnej są parą. Komentuje to jako, nie wiem, jakim cudem komuś to przyszło do głowy i jest w szoku. Także to pokazuje, że obmowa, kłamstwo i plotki są na każdym kroku. Codziennie, zawsze.
No właśnie, i tu dotykamy kwestii, i po tej kwestii zrobimy jakąś muzyczną przerwę. Jeszcze jednej. Czy są rzeczy, które naprawdę wydaje nam się, że ktoś, kto je wypowiada, może nie mieć złej intencji? To, że ktoś Tutaj akurat internautka imieniu Magda. Skojarzył z kimś i nazwał ich parą. Wcale on nie musiał mieć złej intencji, nie chciał ich oczernić, tylko po prostu no, jest taka społeczność. Ta osoba może jest częścią tej społeczności, ta, która wrzuciła tę informację, informację prawdziwą, nieprawdziwą, wymyśliła to, czy w jakiś sposób stworzyła sobie na podstawie jakichś znaków. Wcale ktoś nie musiał mieć zamiaru złej intencji i po prostu no, powiedział to. Powiedział to na zasadzie grzechu wielomóstwa, nie przemyślawszy wcześniej, że tej osobie wcale nie musi być z tego powodu, nie musi być ona dumna, może jej to akurat nie obchodzić, w żaden sposób nie interesować i czuć się, że jakieś dobro osobiste zostało naruszone i tak dalej. Może być tak.
Czy tu się nie pojawia nam plotka w tym momencie?
Pojawia się plotka, owszem, może, ale to też zależy od reakcji. Bo zobacz, może być tak, że osoba, której to ktoś powiedział, może to potraktować bardzo... Może nie musi. Ja nie mówię, że ona teraz ma grzech, że potraktuje to poważnie. Ale może czasami dobrą formą obrony jest żart. No tak, to już daliśmy na zapowiedzi, nie?
No tak, ale to mówimy o formie obrony, ale sprecyzujmy, co to jest w takim razie konkretnie.
No w takim razie zacząłem od tego, że to jest grzech wielomóstwa. To był pierwszy, o czym mówi nawet Pismo Święte. Sprawiedliwy 7 razy na grzech, na dzień zgrzeszy, a pamiętaj, Księga Syracha mówi, że w wielomóstwie nie ustrzeżesz się błędu. Generalnie wielomóstwo może dawać sposobność do upadku. Nie znaczy, że teraz do grzechu. Nie znaczy, że ci, którzy mają dar wymowy, że ci, którym łatwo formować myśli, mają się nie odzywać, a inni milczkowie niech będą teraz błogosławieni, oni są najważniejsi, bo świat by stał się dużo mniej ciekawy, gdyby wszyscy umiejący werbalizować swoje myśli zamilkli raz nagle. Natomiast warto się zastanawiać nad tym, co się mówi. I warto, jeżeli się nie miało złej intencji, to teraz po prostu dochodzi kwestia restytucji, czyli naprawienia. Jeżeli ktoś nie miał złej intencji i zreflektował się, albo właśnie na forum, czy w jakimś innym sposobie usłyszał to, że osoba, której dotyczyła ta informacja, została tym, sprawił jej przykrość, powinien, jeżeli miał dobre intencje, szlachetnie tę osobę przeprosić, powiedzieć, że nie miał takiej intencji, że głupstwo popełnił i że odwołuje to. I teraz już kwestią jest osoby, która została skrzywdzona, jej szlachetności, że bliźniemu przebaczyć. Ale tamten powinien stanąć na wysokości zdania, jeżeli nie miał tych intencji. Jeżeli tego nie zrobi, to znaczy, że jest tchórzem, albo udowadnia, daje w ten sposób dowód, że chciał tej osobie sprawić przykrość i nie potrafi jej za to przeprosić i odwołać tego.
Co do sprawiania przykrości, to dosyć poruszył mnie SMS jednej z naszych słuchaczek. Sama często jestem przezywana ze względu na swoją chorobę. I to o zgrozo przez zrodzonego brata. Jest mi z tym źle, ale staram się to jakoś olewać, bo innego wyjścia nie widzę.
No czasami olewać to takie brzydkie słowo, nie? Bagatelizować, czy sprawiać, że to nie reaguje na to słowo. Tak, jest to jedna ze skutecznych form obrony, żeby innym nie dać, bo czasami ludzie robią to złośliwie i widząc, że kogoś to peszy albo denerwuje, jeszcze to pomnażają. Niestety są nie tylko dorośli, ale młodzież i dzieci potrafią być czasami złośliwe i to jak bardzo. Odpocznijcie trochę od mojego głosu przede wszystkim. Zapraszam Państwa, byście pisali swoje opinie na ten temat, byście stawiali pytania odnośnie innych kwestii związanych z grzechami języka, a co gdy to, a co gdy tamto, a jak to rozstrzygnąć, czy zawsze wszystkim trzeba mówić prawdę, czy kłamstwo zawsze, czy jest kłamstwo w dobrej wierze i tak dalej. Czekamy na Wasze pytania, na Wasze opinie. Za chwilę wrócimy, zostańcie z nami, przerwa muzyczna.
Przyjdźmy wszyscy przed Jego tron, chwałę oddać Mu. Niech króluje nad nami Boży Syn, Boży Syn, Boży Syn. Jedna miłość, jedno niebo. setkiego tonu chwałę oddać Mu. Nie króluje nad nami Boży Syn, Boży Syn, Boży Syn Jezus. Nasze życie przed Jego tronem chwałę oddać Mu.
Piątkowy wieczór. Ci, którzy do nas dołączyli teraz, niech wiedzą, jeśli nie dołączyli z intencją słuchania tej audycji, która zawsze od wielu lat jest w piątki, niech wiedzą, że słuchacie, słuchając Katolickiego Radia Podlasie w piątkowy wieczór, zawsze traficie na audycję Drogami Młodości, audycję zawsze z udziałem młodych, do młodych, o młodych z młodymi, ale kierowana do wszystkich młodych duchem, również do starszych, tych, którym kwestia młodzieży leży głęboko na sercu, wychowawców, rodziców, rodzeństwa młodszego i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj mówimy o kwestii, która tak naprawdę dotyczy wszystkich, absolutnie wszystkich, grzechy języka i wszelkie wyprodukowane w tej materii brzydkie owoce, czyli obmowa, obgadywanie, plotkowanie, ujawnianie tajemnic, przezywanie, wulgarne słowa i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście poza anteną, my tutaj sobie dyskutujemy spokojnie, ja tutaj zachęcam moich gości, by odważnie stawiali te pytania na antenie. Za chwilę je usłyszycie, przynajmniej niektóre, jakie zdążyliśmy przerobić poza anteną, gdy słuchaliście muzyki, jak dobrze się zorientowałem, chyba Mietka Szcześniaka. Tak, realizator to potwierdza. Ale wcześniej kilka opinii, interwencji naszych słuchaczy. Hubert zechce swoim dziennikarskim głosem je przeczytać.
Można powiedzieć, że dostaliśmy jedno z mini świadectw, mianowicie jestem na kursie prawa jazdy. Zadziwia mnie to, że ludzie zdający egzamin tak bardzo narzekają na złych, wrednych egzaminatorów. Przecież można człowieka obgadać, powiedzieć, że jest złośliwy, niesprawiedliwy, niż przyznać się do tego, że nie umiemy jeździć. Chyba my w taki sposób chcemy siebie wybielić i zwalić wszystko na innych.
Kto to napisał?
Niestety nie ma autora.
Anonimowy internauto, dzięki Ci, bo to dotyka szerszego tematu, w ogóle naszego traktowania naszych wychowawców, profesorów, nauczycieli, rodziców i wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób chcą nam przekazać wiedzę. Ile słów krytyki pod ich adresem, ile niewyważonych sądów, ile złośliwości, ile obmów się sypie każdego dnia, pewnie łącznie z wakacjami, choć pewnie trochę mniej, bo wszyscy chcą zapomnieć o szkole i swoich profesorach i nauczycielach, ale ile każdego dnia na szkolnych korytarzach pod adresem tych osób, którzy przekazują nam swoją wiedzę i nas nie tylko informują, ale też chcą formować, począwszy właśnie, jak wspomniałem, od rodziców, poprzez katechetów, nauczycieli, wszystkich egzaminatorów i tak dalej, ile niesprawiedliwych zarzutów tylko dlatego, jak napisał
bardzo, bardzo słusznie i mądrze nasz internauta, by wybielić siebie, by zakryć swoją miernotę. Trzeba się z tego spowiadać. Trzeba się z tego spowiadać i trzeba się uderzyć w piersi. Również gdy chodzi o uwagi, które do nas kierują nasi przełożeni w pracy. Dyrektor, brygadzista, kierownik zmiany, szefowa, menadżer, czy ktoś tam jeszcze. Oczywiście później wejdziemy w szczegóły. Czasami te opinie są słuszne, ta krytyka, ale za chwilę dojdziemy do tej krytyki, kiedy możemy krytykować naszych przełożonych, bo czasami krytyka jest potrzebna. Nie można nie krytykować nauczyciela, który deprawuje młodzież i powiedzieć, że to jest donosicielstwo, że rodzice czy sam uczeń zgłasza dyrektorowi, że nauczyciel deprawuje młodzież swoimi poglądami, czy to samo dotyczy jakiegoś innego karygodnego zachowania się kogoś, kto nie jest tylko przekazycielem wiedzy, ale kto swoim przykładem powinien potwierdzać to, co mówi. Czy to dotyczy osoby księdza, czy to dotyczy jednej osoby nauczyciela, czy jakiegokolwiek innej osoby, policjanta, kogoś, kto ma jakikolwiek autorytet. Jeżeli od innych czegoś wymaga, jeżeli stróżem jakiegoś prawa duchowego albo prawa cywilnego, czy formuje w szkole, to powinien sam być tego przykładem i wtedy krytyka jest potrzebna, ale to jest właśnie kwestia, jaka krytyka, do kogo ta krytyka skierowana i czy ta krytyka jest skierowana z intencją pod właściwy adres, aby tej osobie pomóc, by przynieść dobro, czyli na przykład taką osobę odsunąć od takiego stanowiska dla jej dobra, dla dobra wielu osób, czy też po prostu jej pokazać, że robi źle, by się nawróciła, by zmieniła.
Co do krytyki, to czym się różni, albo inaczej, gdzie jest granica pomiędzy obmową a krytyką, ponieważ jeśli kogoś krytykujemy, no to musimy ujawnić jego wady.
Tak. Kiedy krytyka jest dobrem, a kiedy krytyka jest grzechem? Pamiętajmy, krytyka może przyjąć dwie formy. Pierwsza polega na wytknięciu niewłaściwości postępowania osobie popełniającej jakiś grzech albo jakieś błędy. A druga forma to krytyczne omawianie przed innymi znanych im grzesznych lub błędnych sposobów czyjegoś postępowania. Na przykład ktoś krytykuje sąsiada za jego pijaństwo przed osobą, która zna jego nauk. Ta druga forma krytyki tym się różni od obmowy, że krytykując kogoś omawia się ze wszystkimi znane wszystkim błędy, natomiast przy obmowie wyjawia się umność nieznane rozmówcy. I teraz do tego dochodzi intencja. Bo tu powiedziałeś oczywiście, gdzie jest krytyka, gdzie jest obmowa, albo nawet można jeszcze bardziej tutaj grę słów użyć, gdzie jest krytyka, gdzie jest krytykaństwo. Krytykaństwo to jest coś, co nie prowadzi do naprawy. Czyli mamy intencję tylko wyjawiać błędy, oczerniać tę osobę, albo obmawiać, obgadywać. A krytyka, ta zdrowo pojęta, jest, żeby coś zmienić. Po to powstały związki zawodowe w zakładach pracy, żeby coś polepszyć. I związki zawodowe bronią praw pracowniczych, czasami krytykują przełożonych, jeżeli uważają, ale na zasadzie dialogu. Nie szemrzą gdzieś tam między sobą, ale zgłaszają monity, zgłaszają swoje uwagi do przełożonych, do kierownictwa, do dyrekcji i jest dialog. Jeżeli dialog nie przynosi skutków pożądanych przez którą stronę, czasami zdarza się, że albo jedna strona jest zwalniana, albo ta strona, której grozi zwolnienie, robi strajk. Natomiast gdy chodzi o życie bardziej codzienne, jeżeli rodzice oczywiście, że nie obmawiają swojego syna, kiedy z jego nauczycielem rozmawiają o złych postępach albo złym zachowaniu syna, tylko mówią o tych złych cechach, nauczyciel opowiada, co złego robi ich dorastający syn albo młodsze dziecko, dla jego dobra, żeby rodzice zwrócili na to uwagę, żeby podjęli właściwe środki wychowawcze, by to się nie powtarzało, by zapobiec pogłębianiu się problemu, jakiejś wady. Zatem jest konkretne dobro, uratować dziecko, współdziałać w celu wychowania go na dobrego człowieka, szanowanego obywatela i tak dalej, i tak dalej. Dobrego chrześcijanina. Wtedy już nie ma. Ta krytyka prowadzi do dobra. I tutaj Jezus pokazuje bardzo konkretną sposób. Jeżeli twój brat grzeszy, czy pomnij go w cztery oczy. Tato siada, syna albo mama, albo razem siadają przed synem, tłumaczą mu. Jeżeli nie posłucha, weź kogoś drugiego. Czyli bierzemy kogoś jeszcze na świadka. Czasami, że my to robimy z nauczycielem, czasami z kimś innym, zależy czego dotyczy sprawa. A jeżeli tego, donieś Kościołowi. Czyli znajdź jakieś inne, szersze środki, poważniejsze, które dotkną szerszego ogółu, znaczy zostaną odpowiadomiony szerszy ogół, żeby tę osobę uchronić od zła większego. Na przykład
zgłasza się przestępstwo i taka osoba nawet pójdzie do więzienia. Dla jej dobra i dla dobra innych. Żeby ten człowiek nie popełniał następnego przestępstwa, jakiegoś finansowego albo jakiegoś czynu, który jest przestępstwem, kradzieżą, zbrodnią i tak dalej. I wtedy to nie jest żadne donosicielstwo, że ktoś donosi policji, że jakiś pan na stanowisku kradnie, że jakiś sąsiad kradnie u sąsiada coś tam. Jest to po prostu dla jego dobra i dla ochrony dóbr osobistych i dobra społecznego, powszechnego.
Kiedy ksiądz wspomniał, zszedł na tematy szkolne, to można powiedzieć, że wybuchła bomba. Bardzo dużo słuchaczy pisze do nas swoje historie na temat sytuacji w szkole, kontaktami z nauczycielami.
Pozdrawiamy wszystkich, to znaczy nas słuchać uważnie.
Tak.
I co? Dwie, trzy jakieś ciekawsze wypowiedzi, które tak, się rzuciły?
Miałam w gimnazjum bardzo wymagającą polonistkę. Ci, którzy mieli z polskiego słabe oceny, tak strasznie obgadywali. Wręcz nienawidzili za to, jaka ona jest. Obgadywali też każdego, kto miał lepsze oceny. Gdyby jednak chociaż trochę przyłożyli się do nauki, zrozumieliby, że ta kobieta jest naprawdę w porządku. Uwaga, zrozumieliby, że to z nimi jest problem, a nie z nią.
I teraz zobaczcie, czy jeżeli by ten internauta podał nazwisko tej kobiety, chociaż staje w obronie tej kobiety, bardzo cenię tę młodą osobę, bo pewnie jest to młoda osoba, chociaż mówi, że miałem w liceum, tak?
Czyli gimnazjum.
Gimnazjum. Może to już jest licealista, prawdopodobnie licealistka. Bardzo cenię, że nie wyjawiła publicznie nazwiska tej osoby. Chociaż sama bardzo ją szanuje i staje w jej obronie. Ale ilość opinii na jej temat, jak tutaj nasz słuchacz pisze, mogłaby sprawić, że teraz przeczytanie tego nazwiska tej osoby mogłoby w kimś jeszcze wołać, ach tak, ja jeszcze sobie to przypominam. Jest tu też nawet stawanie w obronie osoby, ale podawanie jakiegoś przykładu, potrzeba wiele taktu, by ten przykład był też ogólny, jeżeli sprawa dotyczy jakiejś ogólnej kwestii, a nie już obrony konkretnej osoby w kręgu zamkniętym osób, które ją atakują. To jest też mi się spodobało, że ta osoba nie mówi, bo u mnie pani nauczycielka w liceum tym i tym, ucząca tego i tego. Nawet w tym musimy być wyważeni.
Właśnie tutaj w tym komentarzu został zauważony problem obgadywania w szkole, tak, nauczycieli, swoich kolegów, koleżanek. No teraz kolejne pytanie mi się nasuwa. Jak właściwie odpokutować ten grzech? Iść do nauczycielki, powiedzieć jej, pani profesor, obgadywałem panią i przepraszam za to?
Miłość nakazuje naprawić krzywdy wyrządzone językiem, dlatego że krzywdy wyrządzone językiem są dowodem braku miłości bliźniego. I dlatego też w imię miłości bliźniego, gdy ktoś się zreflektuje, powinien to wynagrodzić. Jaki konkretny przykład podałeś? Kiedy się coś powiedziało na nauczycielkę, tak?
Na nauczycielkę, na swoich kolegów, koleżanki, po prostu do najbliższego otoczenia, ze szkoły.
To zależy. Tu bardziej wolałbym każdy przykład rozpatrywać indywidualnie. Jeżeli sprawa była bardzo poważna, to na pewno trzeba w jak najszybszym sposób to odwołać. Jeżeli ktoś pisze, czy wegetuje głupoty w telewizji, czy w gazecie pisze, to jest zobowiązany często wyrok sądu, nakazuje odwołać to, publikując to w gazecie. Oczywiście wielu ludzi tej gazety nie kupi z tym odwołaniem i pozostanie z tamtą pierwszą informacją, że ta czy inna osoba jest bandytą, jest złodziejem, kimś tam jeszcze, jest pedofilem i tak dalej, co akurat było, mówię tu o informacji, która jest kłamstwem, oszczerstwem. I to się nie da. To jest jak mówił święty Filip Nereusz, gdy przyszła do niego kobieta, która się spowiadała z grzechu obmowy. Powiedziała, że no nie mam w zasadzie ojcze, nie mam w zasadzie żadnego grzechu, przyszłam po błogosławieństwa. Filip mówi, no jak to nie ma żadnego grzechu? Naprawdę z niczego nie ma. No czasami coś się powie, ale tak to nie ma żadnego grzechu. Jak to coś się powie? No czasami coś się poplotkuje, ale to żaden grzech, to wszyscy tak robią. Filip mówi, więcej grzechów nie masz. Nie. Słuchaj, to za pokutę proszę cię, abyś wzięła poduszkę pierza i wyszła na pole i to na porządnym wietrze rozsypała. Popatrzyła na niego kobieta, święty, powszechnie uznany przez wszystkich wokół za wspaniałego spowiednika, każe taką głupią pokutę zrobić, ale były to czasy, kiedy pokuta była czymś bardzo żelazną zasadą i tak być powinno do dzisiaj. Niestety nie wszyscy to tak traktują poważnie. I ta kobieta poszła i rozsypała. I powiedział do niej, wrócisz mi później i przypomnij przy następnej spowiedzi, czy to wypełniłaś. Ta kobieta po jakimś czasie wróciła z następnym grzechem, mówi, nie mam żadnych grzechów, no czasami coś się poplotkowało i mówi, i miałam powiedzieć, czy pokutę poprzednią wypełniłam, wypełniłam. Ojcze duchowny, kazałeś mi rozsypać poduszkę pierza na wietrze, zrobiłam to. Ojciec mówi, I co dalej, uważasz, że plotkarstwo jest małym grzechem? No nie, no wszyscy mówią to tam takie drobnostki, ale to ja o tym tylko mówiłam prawdę. Tak? To dzisiaj za pokutę ci zadam, żebyś poszła i to bierze pozbierała z powrotem do tej poduszki. No ale to jak? Niemożliwe. Widzisz? Takie słowa, które rzucasz na wietrze, które ci wydają być lekkimi i niewyrządzającymi wielkiej szkody, są nie do pozbierania. I dlatego też jak odwołać, jeżeli kwestia dotyczy poważnej rzeczy i przynosi wielką szkodę duchową albo materialną osobie, powinno się stanąć i publicznie odwołać przy innych. Tak, niektórzy sobie wyobrażą, że musieliby stanąć przed klasą, musieliby stanąć na jakimś forum przed kolegami z pracy i to odwołać. Nie wyobrażają sobie siebie, bo widzą, jaki byłby wstyd, że nie są w stanie do tego. No właśnie dlatego, że grzech nam aż tak komplikuje życie, że się boimy później, czy mamy problemy z naprawieniem. Właśnie to jest, ma nas przekonać, że nie warto grzeszyć, skoro jego naprawienie jest tak poważne. Ale co nie umiemy, to naprawić, nie ma problemu. W czystcu i tak trzeba będzie to naprawić, tyle że prawdopodobnie będzie bardziej bolesne niż tutaj. Bardziej bolesne niż tutaj, bo tam już nie będziemy mieli wolnej woli, by to naprawić i ta wolna wola nie będzie nam dawała siły do tego, by to naprawić, ale będziemy zmuszeni to odpokutować. A to gdzieś dużo trudniej coś się przyjmuje z konieczności niż z wolnego wyboru. Natomiast gdy chodzi o lekkie kwestie, jakieś tam drobne zdenerwowanie, że pani jest tam głupia, czy tak dalej, że mnie źle oceniła i tak dalej, takie żale wylewiane, to oczywiście nie musimy później przed panią przeprosić, stanąć i powiedzieć, proszę, ogłaszam wszystkim, że pani nie jest głupia, ale trzeba się wtedy przez kolegami przyznać i powiedzieć, kurczę, pomyliłem się, no nie, tam, nie, no nie umiałem, no nie, przesadziłem, nie, właściwie należała mi się ta dwójka, ta jedynka, nie. I po prostu czasami można tak, ale trzeba to powiedzieć.
A jak to jest z kłamstwem dla czyjegoś dobra? Czyli kłamiemy po to, żeby ochronić naszego przyjaciela, naszą dziewczynę, koleżankę.
Właśnie, czy to jest też grzech języka? Bo często mówimy, zrobię coś dla jego dobra. Albo dajmy na to, w szpitalu osoba jest bardzo chora, i rodzina tej osoby nie chce jej powiedzieć prawdy dla jej dobra. To jest
Są też... jeszcze, tak, Marta, bardzo dobre i bardzo trudne pytanie. Są jeszcze bardziej poważne rzeczy, nawet powiedziałbym od tego, na które trzeba by pokazać, kiedy kłamiemy, żeby nie... Czas wojny, partyzanci, młodzież działająca w konspiracji, powstanie warszawskie, którego 65. rocznicę będziemy wkrótce obchodzić, inne sytuacje, kiedy ludzie działali w konspiracji, byli złapani i teraz byli przypiekani, torturowani, bo kazano im zdradzić jakoś nazwiska i w ten sposób cała siatka się sypiała i ruch wyzwoleńczy cały, z dziesiątki ludzi poszło później pod mur i tak dalej i ten człowiek musiał kłamać. Kłamstwo, czy ten człowiek kłamał wtedy? Uwaga, kłamstwo jest zawsze kłamstwem. Kłamstwo jest coś pojadnego i zawsze jest kłamstwem. Tylko czasami to, co mówimy, ma pozory kłamstwa, a nie jest kłamstwem. Zatajenie prawdy nie jest kłamstwem, ponieważ jeżeli wiemy obiektywnie, że przyniesie więcej dobra, nie mógł ten człowiek partyzant SS-manom na gestapo czy komuś tam jeszcze powiedzieć prawdy, musiał zataić prawdę dla dobra większości, dla dobra idei, dla obrony ojczyzny, dla obrony setek tysięcy ludzi, dla obrony ojczyzny w tej wojnie, która było jasne, kto jest po czyjej stronie i tak dalej. I że to jest nienawiść, przemoc i tak dalej, i tak dalej. Teraz kwestia związana konkretnie ze szpitalem. Tu pod tym względem kwestia jest bardziej złożona, ponieważ to jest temat na inną w ogóle dyskusję, audycję. Myśmy o tym już mówili nie raz. Ja się odważnie tutaj wypowiadałem i nie znalazłem zbyt wielu oponentów, aczkolwiek sądzę, że po prostu ktoś tego nie napisał, ale myśli inaczej niż ja tu przedstawiałem, niż Biblia podpowiada. O takich sytuacjach, kiedy wiemy, dowiadujemy się od lekarza, że komuś z naszych bliskich zostało niewiele dni życia. I teraz czemu powiedzieć, czy nie? Jestem zwolennikiem, by powiedzieć. Kwestia tylko jak, bo i psychologowie zgodnie twierdzą, tego czegoś się boi człowiek najbardziej, to tego, że nie wie, co się z nim dzieje. a z drugiej strony organizm daje symptomy, że jest to walka na śmierć i życie. I człowiek woli wtedy wiedzieć prawdę, niż żyć w kłamstwie. Generalnie, tak twierdzą psychologowie. I to dobrze, psychologowie swoje. Jak ktoś powie, ja znam swojego męża, ja znam swoje dziecko i kogoś tam jeszcze. Pamiętajcie, w tym momencie Jezus mówi, prawda nas wyzwoli. Teraz tylko kwestia, jak powiedzieć tę prawdę. Jak ją dozować stopniowo. To jest czasami, to jest kwestia też wielu lat zaniedbań. Jeżeli ktoś całe życie się żyje w atmosferze, w rodzinie, gdzie nie ma wiary, albo gdzie wiara jest powierzchowna, żyje się tak, jakby śmierci nigdy nie było, dzieciom się nigdy nie prowadzi na pogrzeby, omija się temat związany z przemijaniem, że choroba może być śmiertelna, to później wszyscy są szokowani i bezradni, kiedy przychodzi śmierć. Tak jakby reagują tak, jakby życia wiecznego nie było. Tak, dosłownie. I co wtedy? I wtedy trzeba przerobić szybko temat w ciągu 5 minut, który powinien nam towarzyszyć przez całe życie. Nie, tak, memento mori. Nie na zasadzie, że mamy każdego dnia chodzić smutni, bo jeden dzień jesteśmy bliżej śmierci. Ale też, że to jest należy do ludzkiego życia, do naszej egzystencji. To jest tak pewne, bardziej pewne niż podatki, które mogą kiedyś być zniesione. A śmierć jest pewna. I to jest kwestia wtedy, jak tylko przygotować. Ja przygotowanie do śmierci nie jest przygotowanie w hospicjum w ciągu ostatnich kilku tygodni życia. Całe życie to jest, ja często mówię na pogrzebach, to jest modlenie się, kiedy mamy dobre zdrowie i cały projekt na życie, kiedy jesteśmy młodzi, już modlenie się do świętego Józefa o dobrą śmierć. Na zasadzie, żebym zawsze był przygotowany. To jest już w dzieciństwie obchodzenie pierwszych 9 piątków miesiąca, pierwszych 5 sobót i tak dalej. To jest świadomość i te wszystkie obietnice z objawień prywatnych, z objawień publicznych, uznanych przez Kościół, że kto nosi szkaplerz, czy jakieś inne, różne są nabożeństwa. Kto ufa Ewangelii, kto systematycznie przystępuje do spowiedzi, niech się nie boi śmierci. Niech żyje, ale nie musi bać się śmierci, jeżeli stoi w prawdzie przed Chrystusem. Znowu mówię tu w wielkich skrótach, ale to jest to. Tak, trzeba mówić prawdę, natomiast dozować ją. Nie jest grzechem, jeżeli nie mówimy komuś, kto umiera i przez chwilę dowiedzieliśmy się, że faktycznie to są niepoliczone, że nie powiemy od razu. Ale uwaga, żeby nie było tak, że nie zdążymy w ogóle powiedzieć i nie zdążymy się pożegnać. Pocałować ręki ojca, matki, podziękować za to, kim byli w naszym życiu. Bo to już jest znak niewiary, że my się nie wierzymy, że kiedyś się go spotkamy i niewdzięczności, że nie chcemy mu podziękować za to, co wniósł w nasze życie. To są trudne tematy. Czasami dosłownie w takich słowach to się nie da ubrać. Tato, dziękuję ci, bo za chwilę umrzesz. I czasami nawet nie powinno się tak ubierać. Ale też nie wolno zupełnie kłamać, zachowywać się tak, jakby życia wiecznego nie było, jakby śmierci nie było. To bym powiedział. Inne kwestie, zataić prawdę. Kobieta, która ma męża alkoholika, nie może mu powiedzieć, że gdy ten mówi, dawaj pieniądze, ona wie, że on weźmie je na wódkę i przepije, ma prawo zataić prawdę, powiedzieć, nie mam pieniędzy. A w myśli, z intencją, nie mam pieniędzy dla ciebie na alkohol. I to wtedy nie jest kłamstwo, że ona mówi, nie mam pieniędzy. Ona po prostu nie ma pieniędzy dla niego na alkohol, bo wie, że on to przepije. Jeżeli to się sprawdziło, że on nie będzie przewracał całego domu, że on nie szuka, albo ona naprawdę je schowała tak, że on ich nie znajdzie, to ma prawo to dla dobra wyższego, dla jego samego zdrowia i życia, dla dobra swoich dzieci i innych, dla utrzymania rodziny. Ma prawo. Czyli są jakieś pytania w związku z tym, albo tutaj studio
są
chce
pytania.
Do powiedzieć? Poczekaj chwilę. Ktoś tu w studio chce do tego coś dopowiedzieć? Zamyśliła się Monika, zamyśliła się Marta. Kuba też. Refleksje po panu. No to ci, którzy są przy radioodbiornikach.
Tak, więc mamy
zamyślili się, ale też znaczy coś napisać.
3 ciekawsze wiadomości akurat na gadu-gadu. Od Weroniki, która nas zresztą pozdrawia i była u nas w studiu, pisze, że jest w trakcie czytania książki Marka Kinzera pod tytułem Panowanie nad językiem. Językiem, przepraszam bardzo. W niej zawarte są słowa świętego Pawła, który poucza, że nasza mowa powinna przynosić korzyść tym, którzy nas słuchają. Cytat. Niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca, zależnie od potrzeby, by wyświadczała dobro słuchającym. Według księdza, jak po chrześcijańsku walczyć z oszczerstwem i plotką?
Kiedy jesteśmy w towarzystwie, gdy się plotkuje o kimś, obmawia się, powinniśmy zdecydowanie powiedzieć, stanąć po stronie nieobecnego. Być spokojni, nie znamy intencji tej osoby. Dlaczego tak myślimy? Ktoś mówi, a bo ja wiem, ja ten. Co wiesz, tej osoby tu nie ma. Chciałbyś, żeby o tobie ktoś tak mówił poza twoimi plecami? Po prostu zdecydowanie powiedzieć, ja w to nie wierzę, albo ja nie mogę tego słuchać lub też nie można mówić o kimś, nie dając mu szansy obrony. To pierwsze. Można też inaczej zareagować, kiedy na przykład czasami młodzież jest krytyczna wobec rodziców i czasami własnemu tacie by zwrócili tak uwagę, ale raz drugi próbowali i widzieli, że ta się denerwuje i mówi, co ty łebku wiesz, co ty się na czym się znasz i tak dalej, co ty mi tu będziesz gadała, nie? I tak dalej. Można czasami zrobić to trochę z taką przebiegłością. Spróbować wrzucić inny temat, żeby nie był kontynuowany temat obgadywania. A tato, wiesz, słuchaj, oglądałem w telewizji, a to można spróbować raz czy drugi. Delikatnie, oczywiście, możemy usłyszeć, nie wtrącaj się, bo my tu rozmawiamy i rodzice rozmawiają ze sobą. Okej, no to spokojnie. To jest kwestia, rodzice odmawiają, jeżeli możesz wyjść, jeżeli się oni nie obrażą, nie jest to przerwanie jedzenia w czasie obiadu i wyjście ostentacyjne w niedzielny obiad, bo oni obgadują kogoś i ty tu nie będziesz, to wyjdź. Ale jeżeli to jest w sytuacji takiej niezobowiązującej, jeżeli to jest przy obiedzie, rodzice kogoś obgadują, można delikatnie podrzucić, jeżeli ktoś już jest w gimnazjum, czy w liceum, czy starszy i potrafi to zrobić, wrzucić jakiś inny temat. Może delikatnie to zwrócić uwagę, ale nie na zasadzie, tato, nie masz racji, tylko na zasadzie, słuchajcie, ale może tak nie jest, wiecie co, mnie też kiedyś tak obgadane mi nie było i nie na zasadzie wytykania tyle rodziców błędu, co tak zwrócenie uwagi na to. Więc tak trzeba reagować. A na pewno się nie śmiesz, nie potakiwać, nie mówić, tak i co jeszcze? Bo wtedy współuczestniczymy w grzechu i powinniśmy się sami spowiadać z tego, że plotkowaliśmy. Nawet jeżeli tylko rzucaliśmy pytania, które nakręcały temat.
Czy dzielenie się z kimś swoimi domysłami na czyjś temat, gdzie nie stwierdzamy stanowczo, że jest tak lub inaczej, jest czymś złym?
Jeżeli są dwie, powiedzmy trzy przyjaciółki, no to jest teoria, bo w praktyce między kobietami są tylko dwie przyjaciółki zawsze. Jak są trzy, to zawsze gdzieś jest konkurencja, czy nie?
Nie zawsze.
Nie zawsze. No ale widzicie, jestem, człowiek obserwuje życie i tak się wydaje, że jednak u kobiet są przyjaźnie zawsze to parami. No jest przyjaciółka z przyjaciół.
Mężczyzn też.
Nie, faceci grają w 6 i w 11. Jak na boisku. No dobrze, chciałem trochę was tutaj obudzić. Słuchajcie, nie interweniujcie na ten temat, bo to miało być tak trochę, żeby obudzić naszą jeszcze bardziej uwagę. Ale nie wywołać uśmiech na twarzy. Jeżeli są, dobrze, załóżmy, że to jest możliwe, że są trzy przyjaciółki i jedna z nich na przykład się zawikłała w związek, który jest grzeszny. Albo też zauważyły te dwie, że nie wiem, albo trzech kolegów, że ten jeden nadużywa alkoholu i, to, i oni to widzą. I problem nie jest z tym, że nie z nimi pije, tylko z innymi, tylko że no coś złego się dzieje i oni ze sobą rozmawiają, to nie jest grzechem. Jeżeli są faktycznie przyjaciółmi, bo w przyjaźni jest szacunek, prawdziwe pragnienie dobra drugiej osoby i jest to wtedy szukanie dobra. Mówią, słuchaj, jaki możemy pomysł, i tak dalej. Jeżeli faktycznie w sercu mają dobrą intencję, jeżeli jest to faktycznie paczka trzech, czterech osób, i które chcą, w których nie ma zazdrości, w których nie ma rywalizacji, tylko jest po prostu dzielenie się po prostu czasem i życiem, dobrymi rzeczami ze sobą, to nie jest to wtedy grzechem. Chwila muzyki i wejdziemy po raz ostatni. Ostatnia szansa na pytania, na wasze refleksje, drodzy słuchacze i tutaj goście w studiu.
Be
Ja się nie odzywam teraz. Drodzy słuchacze, ja przez 5 minut teraz będę milczał, bo ja tu cały czas tyle mówię, a tutaj mi Monika mówi, że z pewnymi rzeczami się nie zgadza. Zaprosiłem ją do studia, żeby się nie zgadzała, ale żeby mówiła, że się nie zgadza.
Hubert, ale to by potrzeba było jeszcze z godzinę czasu, żeby ja mogła się wypowiedzieć ze wszystkim, czym się nie zgadza.
No widzisz, czyli dużo potrafisz mówić ode mnie.
Może zrobimy po 12:00 Drogami Młodości Ekstra.
Suplement, proszę bardzo.
To znaczy nie zgadzam się generalnie z tym, o czym ksiądz mówił, jeżeli chodzi o mówienie komuś, że jest chory na przykład. Mhm. Zgadzam się w 100% z tą subtelnością w przekazywaniu takiej wiadomości. Aczkolwiek nie zgadzam się z tym, ponieważ byłam osobiście w takiej sytuacji i widziałam, co sprawiła taka wiadomość z tym człowiekiem.
Ale jak to możesz ocenić, co sprawiła? Przecież
bo widziałam, to... z dnia na dzień widziałam, jak po prostu pełen życia człowiek, no. Naprawdę werby i tak dalej, po prostu z dnia na dzień, mając świadomość, doskonale wiedząc, że umiera, po prostu załamywał się coraz bardziej psychicznie.
Czy nie była to kwestia, że ktoś nie powiedział za szybko, bez delikatności?
Myślę, że nie.
No to druga kwestia. Czy zrobiło mu się krzywdę, że ten człowiek odszedł? Czy on miał być nieśmiertelny?
Nie, ale ja nie mówię o tej kwestii. Ja mówię o czymś zupełnie innym. O tym, jak bardzo psychicznie oddziaływuje na nas, znaczy na nas, na ludzi chorych generalnie, taka negatywna wiadomość.
No dobrze, ale no to w takim razie z wiadomość została źle przekazana, bo to nie chodzi o wiadomość poddaj się, tylko my robimy wszystko, żeby żył. Natomiast kwestia jest poważna. To jest kwestia życia i śmierci, nie? No, no,
dobra, nie mówię.
Jeszcze do Moniki mam takie.
No ja. Tak.
Myślę, że gdyby nawet... ja jestem też osobiście za tym, że ja bym chyba nie odważyła się powiedzieć tej osobie tego, bo nie chciałabym jej zadać bólu, ale jednak ona miała cały czas, myślę, nadzieję. Jak wiemy, nadzieja umiera w człowieku ostatnia i myślę, że później bym żałowała, że nie powiedziałam, więc to jest taka trudna sytuacja. Bo to, no nie wiem, no to ciężka sytuacja.
Zupełnie inaczej widzi się człowieka, który umiera z uśmiechem na twarzy, a zupełnie inaczej z grymasem. Nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo psychika ludzka jest w stanie jeszcze mocniej... jejku, brakuje mi słowa... Po prostu uderzyć w chorobę i jeszcze mocniej sprawić, że człowiek będzie coraz szybciej... poddawał, umierał tak, i
tylko,
tak dalej,
że
tak dalej.
My mówimy cały czas o kwestii psychicznej, a kwestia duchowa, że powiedzenie prawdy...
A czy jedna z drugą nie jest związana?
Niekoniecznie, bo jeżeli się skupimy niekoniecznie, można ją rozerwać, jeżeli się skupimy tylko na tym, jak on to odbierze, a nie, a zapomnimy o tym, że oczywiście z całym szacunkiem delikatne, właściwe przygotowanie do najtrudniejszej informacji ma tego człowieka skłonić, czy mu uświadomić, że czeka go najważniejsze spotkanie życia, do którego musi się przygotować. Jeżeli ten człowiek jest pojednany z Bogiem, to powtarzam to 1000 razy, w sposób delikatny powiedzenie mu prawdy sprawia, że mu nie wyrządzamy krzywdy, bo on jest przygotowany na spotkanie z Bogiem. Jeżeli nie jest przygotowany z Bogiem, to nie powiedzenie mu tej prawdy, czy tego człowieka popchnie w kierunku przygotowania z Bogiem, czy nie. Bo jeżeli to nic nie zmienia w jego życiu i my kryjemy prawdę i człowiek umiera bez spowiedzi, no to zrobiliśmy źle.
Ja myślę, że Monika ma trochę rację.
Monika, bo to jest psychika.
Ale musi ksiądz też zwrócić uwagę na to, że niekoniecznie trzeba mówić człowiekowi prawdę, żeby go przygotować na śmierć.
Zawsze uważam, że trzeba powiedzieć prawdę, dlatego że my patrzymy z innej perspektywy. Jakby śmierć była naszym wrogiem. Od 2000 lat śmierć nie jest naszym wrogiem. Tylko że my ciągle jesteśmy tak mocno zapatrzeni w to życie doczesne, że rzeczy, które ja tu ogłaszam, wielu bulwersują, tak jakby nigdy nie słyszeli Ewangelii. Po prostu Ewangelia jest w nas tak nieprzypracowana, że dla nas wydają się te słowa okrutne. Bo ponieważ my przychodzimy na mszę, słuchamy, że wszyscy, którzy zanurzyli się w śmierć, zanurzyli się w zmartwychwstanie Chrystusa, wszyscy, którzy przychodzimy na mszę i słuchamy Ewangelii, Jezus mówi, niech się nie tworzy serce wasze, wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca jest mieszkanie wiele. Jesteśmy tak skoncentrowani na życiu, że te słowa Ewangelii wpadają nam w jedno ucho, wypadają drugim i w momencie śmierci nie mamy bliskiej osoby umierania, nie mamy zupełnie tematu przerobionego. Ani my, ani osoba, która umiera.
Przepraszam, że się jeszcze wtrącę, ale Monika właśnie mówiła o grymasie na twarzy, że no osoba inaczej jak jest, jak osoba umiera z uśmiechem, a no i jakby ksiądz się zachował w takiej sytuacji, wolałby ksiądz widzieć, jak ta osoba cierpi z dnia na dzień, i czy wolałby ksiądz, żeby była uśmiechnięta i to właśnie tak jakby dla jej dobra, to kłamstwo powiedzmy.
Wolałbym, dla dobra zrobiłbym wszystko i jeszcze ani ile razy, oczywiście nie jestem kapelanem w hospicjum, ale żadnej osoby, a nie raz mnie wzywano do chorego, nie okłamywałem jej i nie mówiłem, będzie żyła. Tylko stawiałem w prawdzie, że zacznij dziękować Bogu za to, że może cię uzdrowić, ale również za to, że możesz lada dzień umrzeć, bo twoje życie jest w ręku Pana Boga. I niedawno ktoś do mnie zadzwonił, kolejna osoba młoda, której to powiedziałem. Powiedziałem, by dziękowała Bogu, bo był nowotwór, by dziękowała Bogu za to, że być może że cała rodzina wierzyła w życie. Ja też wierzyłem, że ona będzie żyła, ale powiedziałem, bo równie dobrze może ci Pan odwołać. Dziękuj za to, co Bóg wybierze. Po raz kolejny powiedziałem to osobie, która nie była ewidentna, że umrze. Nie, wcale nie była ewidentna, ale powiedziałem, by wzięła pod uwagę, że Bóg może to wybrać. Nie było mi kilka dni. Dostaję wiadomość, czy może, że wolą ostatnią osoby zmarłej byłobym, te same słowa powiedział na jej pogrzebie, że ona chciałabym odprawiał jej pogrzeb. A kiedy to mówiłem, wcale jeszcze nie było ewidentne, że umrze. Jeszcze mi nikt do mnie nie miał pretensji, że powiedziałem mu, że uświadomiłem mu, że jego choroba może skończyć się śmiercią. Ale schylę głowę przed każdym jednostkowym przypadkiem. Jeszcze ani razu nie żałowałem, że powiedziałem osobom umierającym, osobom w stanie ciężkim choroby, żeby dziękowały Bogu za śmierć, jeżeli taka będzie wola Boża. Ale to mówię oczywiście, każdy przypadek jest jednostkowy. Ja jeszcze nie spotkałem się, żeby ktoś miał...
Czy taka osoba, która nie powie prawdy tej osobie, dajmy na to na tym przykładzie już umierającej, to czy ona może musi się z tego spowiadać i czy jest to grzechem?
Nie mogę powiedzieć tutaj na to, dać jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ niech, jeżeli ta osoba ma wyrzuty sumienia, niech opowie to spowiednikowi przy najbliższej o okazji, niech spowiednik ją uspokoi, że to był grzech albo że to nie był grzech. Niech ona to opowie, bo jeżeli ja to powiem jednoznacznie, że to zawsze był grzech, to może się okazać, że to wcale nie muszę mieć racji, ponieważ są sytuacje tak złożone, że lepiej, żeby ta osoba, jeżeli ma wyrzuty sumienia, podzielił się z tym księdzem i powiedziała, czy zrobiłam dobrze, czy źle. Niech to podda spowiednikowi w konfesjonale, on weźmie tę odpowiedzialność, bo każdy wypadek jest jednostkowy. Jest po prostu wiele czynników, które kazały tak zrobić, czy inaczej, czy usprawiedliwiły, że to się nie zrobiło w taki sposób, jak idealna powinna być sytuacja przeżyta.
Ja jednak uważam też, że zawsze lepiej jest powiedzieć nawet najgorszą prawdę. Kłamać się nie da, bo i tak wyjdzie na jaw. Lepsza gorzka prawda niż wszystkie kłamstwo, a nie dane nam osądzać ludzi. Każdy powinien zacząć od siebie, a całe bogactwo człowieka znajduje się we wnętrzu. I tylko trzeba chcieć być cierpliwym, miłym, dobrym, sprawiedliwym. Ale czy jeszcze tak się da pośród zamętu tego świata? Rana od bata zagoi się, a od słowa nigdy.
Rana od bata zagoi się, od słowa nigdy. To są opinie słuchaczy. 22:55. I o to chodziło. Żeby nie musi być jednomyślność w naszych audycjach, nie musi być jednomyślność w wypowiedziach słuchaczy. I tak się nam szczęśliwie układa, że zawsze gdzieś tam czyjś jest głos inny. Po to, żebyśmy pokazali, że kwestie, które dotykamy, nie są zawsze czyste, jednoznaczne. I po to są te audycje, bo gdyby tak było, to po co bić pianę, że życie przynosi nam tyle sytuacji, ile jest kazusów w prawie i jeszcze więcej. Dlatego też miejcie tylko jedno, mam nadzieję, że drodzy Państwo, że nie uspokajacie swojego sumienia, kiedy ewidentnie coś jest złego, że kiedy coś jest niepewne. Święty Paweł mówi, wszystko co się czyni zgodnie z przekonaniem jest grzechem, ale nie zapominajmy, że można mieć przekonanie przez źle ustawione sumienie. Niektórzy są przekonani, że najlepszym wyjściem z sytuacji jest aborcja i mówią, że spokojnie mają sumienie i wcale tak nie jest. Dlatego też w kwestiach wszelkich wątpliwości radźcie się. Słuchajcie audycji Droga i Młodość, pytajcie spowiedników, pytajcie zaufanych księży, kogoś, kto ma dla Was autorytet, nie muszą to być osoby duchowne. Radźcie się, szukajcie w internecie, bo to jest ważne. Byłaby to zawiniona ignorancja, gdybyśmy mając możliwość znalezienia odpowiedzi na pytania, które dotyczą naszego życia, ich po prostu nie szukali, a później się usprawiedliwiali na sądzie, że nie wiedzieliśmy, że to jest grzech. I te audycje mają temu służyć. Nie żeby was budzić poczucie winy, ale żeby was zdejmować z was poczucie winy, bo diabłu też zależy, żebyśmy czasami mieli fałszywe poczucie winy, które jest zupełnie usprawiedliwione tam, gdzie naprawdę jesteśmy w porządku wobec Boga i Jego prawa. Dziękuję wam bardzo za udział w audycji i za trochę komplikowanie mi, zmuszenie mnie do wysiłku intelektualnego. Co?
Tak?
Dziękuję.
Nie ma sprawy, ja mogę co piątek mogę przychodzić i komplikować.
Zapamiętam. Marta, dziękuję ci. Chcesz kogoś pozdrowić?
Tak, oczywiście. Mamy tatę, babcię, siostrę.
Mamy tatę, babcię, siostrę.
Tak, oczywiście. O, z AKS-em, światełko.
Tak, proszę bardzo. Monika, kogo?
Pozdrawiam mega skład i do zobaczenia za tydzień.
Ale hasło, mega skład. Hubert?
Pozdrawiam mamę, tatę, babcię, siostrę oraz kolegów z osiedla.
I Kuba.
No ja chcę pozdrowić wszystkich słuchaczy, których sumienia się jakoś poruszyły po naszej audycji.
Drodzy bracia i siostry, podsumujmy dzisiejszą audycję modlitwą, którą znalazłem w internecie, należącą tego, o czym mówiliśmy. I niech ona wykończy nasz dzisiejszy dzień. Jezu, odwieczne Słowo Boże, to, co mówiłeś, budziło wiarę, niosło zbawienie, wyzwalało człowieka z niewoli zła i grzechu. Ty, Panie, przekazałeś słowa dające życie. Pomóż nam wypowiadać tylko to, co rozwija drugiego człowieka i nas samych. Strzeż nas przed gadulstwem w życiu i na modlitwie. Spraw, byśmy umieli uważnie słuchać Ciebie, braci. Abyśmy nigdy nie lekceważyli ani nie pogardzali słowami innych. Naucz nas uważnie słuchać bliźnich. Pomóż nam zrozumieć, że czasami przez nasz brak delikatności, przez zbyt gniewliwy, surowy i autorytatywny ton, przez narzucanie swojego zdania, przez niedopuszczanie kogoś do głosu, onieśmielamy bliźnich i utrudniamy im swobodne wypowiadanie swojego zdania. Nabija się we własne piersi. Jezu Chryste, niech nasze słowa i słuchanie wyrażają wielki szacunek do drugiego człowieka, do jego poglądów, odrębności, oryginalności, do wypowiadanych słów. Niech szacunek do ludzkiej osoby nie będzie dla nas jedynie wzniosłym hasłem, lecz postawą przejawiającą się między innymi w uważnym słuchaniu. Mario, słuchająca Pana, służebnico, która rozważałaś z uwagą i skupieniem każde usłyszane słowo, naucz nas słuchać Boga i ludzi tak jak Ty. Amen. Dziękuję Wam, drodzy słuchacze. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. A za realizację audycji dziękujemy Krzysztofowi Łupkowskiemu. Do usłyszenia za tydzień. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Amen.